Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Doceniam to, że Państwo mimo pokusy dnia niedzielnego i ewentualnych różnych innych planów jednak przyszliście na wykład. Będziemy kontynuować zagadnienie, czy tak naprawdę jesteśmy podobni do małpy. Myślę, że trudno byłoby się zgodzić z tym. Jest to raczej obraźliwe. Choć teorie, jak rozumiemy, wskazują na tą hipotezę, teorie, dzisiaj będziemy dalej to kontynuować i rozważać, że właśnie nasze pochodzenie jest ponoć od małpy. Drodzy Państwo, chciałbym podać kilka informacji, zanim przejdziemy do samego tematu dzisiejszego. Przypominam, wciąż jesteśmy w tym cyklu, który ogólny tytuł nosi Umarli mówią. Natomiast za tydzień chciałbym tu podkreślić, jeżeli mamy też znajomych, których może dzisiaj nie ma, natomiast być może będą za tydzień, że w niedzielę nie będziemy mieli wykładu, natomiast w zamian za to piątek, sobota. Oczywiście na zaproszenia, które Państwo otrzymaliście, to jest, ale wolę o tym przypomnieć. Tak więc najbliższe nasze spotkanie z tej serii jest właśnie w piątek. Piątek, a potem następnie w sobotę. To jest taki jeden wyjątek, a potem już w dalszej części naszych spotkań będziemy mieli rytmicznie sobota, niedziela, sobota, niedziela. Na koniec wykładów wszystkich przygotowujemy specjalny koncert, tak więc już psychicznie możecie Państwo się nastawiać. Koncert muzyki religijnej. No ale to trochę jeszcze potrwa, bo dopiero w lutym. Drodzy Państwo, za tydzień, czyli w piątek, no nie zupełnie już tak za tydzień, ale w piątek i w sobotę. Po pierwsze będziemy mówili na temat kodu Biblii. Zarówno książka, jak i film na ten temat się pojawił. Generalnie jakby przesłaniem także i książek, i filmu jest to, czy my jesteśmy rzeczywiście zdeterminowani, czy przeznaczeni, czy nasz los został gdzieś tam zapisany i wystarczy tylko przeczytać i poznamy przyszłość, tą pomyślną albo też niepomyślną. Tak więc wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący temat i serdecznie w piątek Państwa zapraszam. Kod Biblii. Podtytuły brzmią następująco: wolna wola czy przeznaczenie? Czy mamy wpływ na nasze życie, czy też nie mamy? Następnie tajemnicze przepowiednie. Ustosunkujemy się do różnych takich przepowiedni, które Państwo znacie, może niektórych nie znacie, ale ludzie wydaje się, że wierzą w niektóre przepowiednie, łącznie z tym murzynem, który będzie ostatnim, który zamknie drzwi na tej ziemi. Tak więc czy Nostradamus, czy tudzież jeszcze inni, Casey i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sobotę będziemy mówili na temat Ewangelii Judasza, a więc ponoć taka Ewangelia jest i między innymi także mówi o tym, że Pan Jezus to niekoniecznie Syn Boży, to po prostu zwykły człowiek, który się poduczył w Indiach, a potem wrócił do Palestyny. No i jakoś tak się stało, że znalazł zwolenników, a potem się tak jakoś stało, że powstały kościoły chrześcijańskie. Tak więc, czy rzeczywiście tak było, będziemy starali się odnieść do tych argumentów, które pojawiają się właśnie w związku z tym tematem. I czy rzeczywiście Judasz napisał tę Ewangelię. Poza tym programem, o którym przed chwilą tutaj powiedziałem, mamy również w tygodniu propozycję dla Państwa, mianowicie chcielibyśmy pomóc także nie tylko w tych kwestiach intelektualnych czy mentalnych, ale także coś, co jest ważne w sferze emocji, uczuć. Otóż we wtorek zaczynamy serię spotkań pod tytułem Stres, czy raczej Antystres. Spotkania antystresowe. W każdy wtorek o godzinie 18 tutaj na tym miejscu, przynajmniej przez 4 najbliższe spotkania lub też 5, ale projektowane są 4 spotkania, wydaje się bardzo ciekawe i mogą nam pomóc w rozwiązywaniu nieraz codziennych różnych problemów konkretnie, jak unikać stresu, chociaż on się pojawia, może bardziej jak rozładowywać stres, tak, ażeby nie chodzić smutnym, nie chodzić w jakiejś takiej prawie że depresji. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam, niezależnie od programów, które mamy i realizujemy w tej chwili. Każdy wtorek, godzina 18. No to cóż, w takim razie wracamy do naszej tematyki. Chciałbym Państwu powiedzieć, że tematy, które rozważamy, nie są łatwe, ponieważ dotyczą one nauki. Nie chcemy być ignorantami, nie chcemy lekceważyć różnych teorii, ale próbujemy, opierając się na uczonych, rozważyć, jaka koncepcja rzeczywiście ma rację bytu. Jak powiedziałem wczoraj, wychowaliśmy się na pewnej teorii, teorii ewolucji, no i czasami nie widzimy jakby innych rozwiązań. Faktycznie świat nauki dzieli się na tych, którzy są zwolennikami tej teorii, jak również na tych, którzy zaprzeczają, udowadniają, że to jest po prostu niemożliwe. Dlatego w tym wykładzie dzisiejszym będziemy sięgali do różnych pojęć naukowych, ponieważ ja nie jestem naukowcem w tej dziedzinie, ale zaczerpnąłem te materiały, które są powszechnie dostępne i każdy z nas może do nich dotrzeć i próbuję Państwu je przedłożyć do rozważenia. Natomiast starałem się tak dobierać sformułowania, żebyśmy to wszystko mogli zrozumieć, z wyjątkiem kilku osób, które wiedzą o wiele więcej i są dzisiaj też na tej sali, kiedy konsultowałem te wykłady moje, to jedna z osób powiedziała, gdybym ja miała o tym mówić, to nikt by niczego nie zrozumiał, ponieważ język byłby zbyt naukowy. Tak więc gwarancją tego, że Państwo pewnie sporo zrozumieją, jest to, że ja nie jestem naukowcem, a będę chciał przedstawić te zagadnienia, które są dla nas dostępne, których możemy przeczytać, a które rzeczywiście są niezwykle interesujące. Tak więc stworzenie świata, gdzie podziały się dinozaury i wiek Ziemi. Ja dzisiejszą prelekcję przygotowałem i tak będzie także w przyszłości, zapisując, więc będziecie Państwo śledzili tekst ze mną. Jak coś umknie z mojego tutaj mówienia, to będziecie Państwo mogli doczytać na ekranie. Bardzo proszę, zatem zaczynamy. Tak więc wczoraj oczywiście mówiliśmy na temat Karola Darwina, który był twórcą współczesnej jakby teorii ewolucji, chociaż jak podkreślaliśmy, nie on po raz pierwszy wpadł jakby na tę koncepcję. Ona była znana już w starożytności, ale on oczywiście dodał do tego wiele według niego przekonywujących argumentów. Mamy zasadniczo dwie teorie, które w jakiś sposób określają nasz pogląd na świat. Jeszcze są pewne pośrednie teorie, ale one albo skłaniają się do jednej bardziej, albo do drugiej. Ale te zasadnicze dwie drogi to teoria ewolucji i teoria tak zwana kreacjonistyczna. Teoria ewolucji, to jest troszeczkę taka retrospekcja tego, co mówiliśmy wczoraj, twierdzi, że wszystkie formy życia zwierzęcego ewoluowały z organizmów bardziej prymitywnych. Czyli najpierw była komórka, potem była forma żywa, następnie poprzez ryby, ptaki, ssaki, małpy, aż do człowieka. I ta teoria zbudowana jest na przypuszczeniach. A we wszelkiej literaturze prezentującej właśnie ten pogląd używa się takich mianowicie sformułowań. Być może mogło tak być. Jest to możliwe. Albo bardzo jest to prawdopodobne. A właściwie tak to można również rozumieć. Więc bardzo relatywnie. Nikt nie twierdzi, że tylko tak było. Więc, drodzy Państwo, to z całą mocą podkreślam, dlatego że kiedy w kolejnych wykładach będziemy mówili o różnych innych zagadnieniach, to nie traktujcie się, czy nie czujcie się Państwo mniej inteligentni, czy mniej oczytani, jeżeli przyjmiecie jakąś inną koncepcję właśnie niż teoria ewolucji, dlatego że jak będziemy starali się to udowodnić, rzeczywiście ona jest na kruchych podstawach. Tak więc być może tak było. Teoria ta, o czym koniecznie trzeba wiedzieć już na początku, absolutnie odrzuca Boga jako źródło życia i przyczynę sprawczą wszystkiego. Więc jeżeli ktokolwiek ma tutaj na uwadze Pana Boga, to bardzo trudno jest to pogodzić, choć niektórzy starali się to pogodzić, to znaczy wiarę w Boga z teorią ewolucji i wyszło coś jeszcze bardziej zabawnego, żeby nie powiedzieć śmiesznego. Kreacjonizm, pogląd ten odwołuje się do biblijnego objawienia, czyli czegoś, co niekoniecznie do końca jesteśmy w stanie sprawdzić, mówię tu jako ludzkość, że źródłem wszelkiego stworzenia jest transcendentny byt. Byt z dużej litery, tu w domyśle możemy różne pojęcia czy określenia podstawić także i Pana Boga. On jest architektem, stworzył galaktyki, stworzył światy, niebiosa, ziemię. On stworzył wszelkie formy życia, wszystkie rośliny, zwierzęta, każde stworzenie, wszystko co żyje na niebie, na ziemi, pod ziemią i także w końcu człowieka. Wystarczy troszkę kliknąć i to zniknie. Kreacjonizm. Świat stworzony przez absolut. Używamy zastępczo tego określenia, ponieważ on jest jakby bliższy nieco nauce. Między ewolucjonistami a kreacjonistami toczą się spory na kilku płaszczyznach naukowych, szczególnie na tych czterech. Przyjrzyjmy się im. Jedna z płaszczyzn to homologia, czyli podobieństwa w budowie określonych struktur organizmu, więc po prostu pewne organizmy, wynikających z ich wspólnego pochodzenia, czyli jakie są te podobieństwa w budowie, skoro mieliśmy wspólnego jakiegoś przodka. I tutaj są dyskusje, to jest nazwane tak uczenie homologia. Jak również doboru naturalnego, tu już nie będę się powtarzał, bo wczoraj o tym żeśmy szerzej mówili, jak również mutacji, czyli nagłych, skokowych zmian w materiale genetycznym. Że mamy oto jakiś obiekt, który powstał, potem długo, długo nic i nagle jakiś skok, jakieś przeobrażenie, które całkowicie nadaje zupełnie inny wygląd, kształt i cechy. A więc skokowe zmiany w materiale genetycznym i wreszcie płaszczyzna do dyskusji i polemik to jest zapis kopalny, czyli skamieliny i kości. No niestety, ale ewolucjoniści mają bardzo mało danych i bardzo skromne te dane są, ażeby potwierdzić własną koncepcję. Homologia, ewolucjoniści twierdzą, że organy wewnętrzne istot żywych wykształciły się na drodze długotrwałych przekształceń. To rozumiemy. Odbywało się to na przestrzeni, jak mówią, milionów lat. Procesy te zawsze polegały na udoskonalaniu i wysokiej specjalizacji funkcji życiowych. Czyli oni właśnie twierdzili, że ta koncepcja to jest stałe doskonalenie, a nie degeneracja. Zawsze doskonalenie. Mamy tutaj przykład, w związku z tym ryba, która się nazywa dwudyszna propłaziniec, posiada ona skrzela i płuca. Nie zmieniła się na drodze ewolucji od milionów lat, choć powinna wykształcić, według tamtych właśnie koncepcji ewolucjonistów, nowoczesne organy oddechowe. Jej skamieliny, które odnaleziono w różnych miejscach z okresu tak zwanego kambru, jeszcze do tego będziemy wracali, pozostają takie same, te cechy są takie same, jak dzisiaj, jak powiedzmy sprzed wielu, wielu milionów lat według właśnie tej ich koncepcji. Płuca i skrzela nie zmieniły się, a przecież ta ryba powinna albo pozostać w wodzie, albo z tą koncepcją, którą się lansowało i lansuje, wyjść powinna wreszcie na ląd, no bo z wody cały szereg rozmaitych zwierząt to wcześniejsze ryby, które wyszły na ląd. Uczeni uważają właśnie tę skamielinę i tego propłazińca jako relikt stworzenia, który jakoby wyjątkowo nie uległ ewolucji. Może inne tak, ale ten chyba nie był skłonny do ewoluowania. Mamy inny przykład, kijanka. Kijanka jest formą przejściową żaby. No to wiemy, kijanka żyje wyłącznie w wodzie, oddycha skrzelami. Żaba zaś ma płuca. I teraz proces powstawania płuc u żaby nie jest procesem ewolucji ze skrzeli do płuc. Otóż skrzela kijanki przystosowane są do wymiany gazowej w wodzie, natomiast płuca żaby do pobierania tlenu z powietrza. Dlaczego nie ma tu ewolucji? I tak jak uczeni mówią, że skrzela kijanki zostają resorbowane przez płuca, jakby wchłaniane przez płuca. Aparat oddechowy u zwierząt może być bardziej rozwinięty lub mniej, ale jest ten aparat. Tak jak na przykład istnieją układy oddechowe, układ wydalniczy, układ krążenia, rozrodczy, nerwowy, czy też jeszcze inne układy. Każda istota posiada ten układ bardziej lub mniej skomplikowany. To tak jakby ktoś stworzył gotowe podzespoły, które mogą funkcjonować w różnych odmianach. I przyjrzyjmy się temu. Ktoś tworzy ideę pewną, mechanizm, który funkcjonuje w każdym organizmie inaczej. Bo inaczej oddycha człowiek, inaczej ryba, a jeszcze inaczej płaz. Ten ktoś, w domyśle, kto to jest, taki inteligentny, kto tworzy właśnie taką ideę, taką możliwość, taki mechanizm, który funkcjonuje w każdym organizmie inaczej. Ten ktoś jednak zaprojektował pewne rozwiązania fizyczne, chemiczne, biologiczne układu oddechowego. Wyważył wszystkie wartości, zaprojektował wszystkie reakcje chemiczne i fizyczne procesy, które wprowadził w odpowiednie organy biologiczne. Te organy są różne, ale mechanizm, projekt, zamysł jest ten sam. Chodzi generalnie o wymianę gazową, możliwość oczywiście absorpcji tlenu i tak dalej. Mamy tutaj dwa przykłady, projekty, nazwaliśmy to wielkiego architekta. Po lewej stronie dziecko w łonie matki nie używa płuc. Proszę zwrócić na to uwagę. I wymiana gazowa następuje poprzez pępowinę. W chwili narodzin dziecko zaczyna używać płuc. Czy to znaczy, że dziecko ewoluowało? To nie ewolucja, to są dwa różne zamysły, dwa różne projekty oddychania. Kiedy jest w łonie matki, oddycha pępowiną. Kiedy jest na powietrzu, oddycha płucami. Jak w przypadku żaby, nie ma tutaj procesów ewolucji. Ktoś przemyślał to, ktoś tak właśnie postanowił. Według tej teorii ewolucji powinno dojść do udoskonalenia układu oddechowego. A więc mamy jeden układ oddechowy, a nie dwa, którymi w zależności od sytuacji oddychamy. Powinno w myśl zasady ewolucji następować właśnie ten proces ewoluowania w stronę innego systemu oddechowego. Dziecko więc hipotetycznie powinno oddychać przy pomocy obu systemów, a tak się też nie dzieje. Kiedy wychodzi z łona matki, zaczyna oddychać inaczej. Gdybyśmy byli podłączeni dzisiaj jako dorośli pod pępowinę, no mielibyśmy problemy, żeby oddychać. Jest to po prostu niemożliwe. Czy nie można założyć, to jest pytanie, że istota z dużej litery, ta istota genialna, posługuje się pewnymi stworzonymi przez siebie technologiami, tak jak na przykład człowiek. Człowiek tworzy, jak tam u góry widać śruby, które mocują, pasują nie tylko do jednego urządzenia, ale do wielu różnych urządzeń. I nie trzeba tych śrub, tych gwoździ przetapiać, zmieniać. One są i służą do różnych rozwiązań. Tenże absolut tworzy materiał genetyczny oraz pewne prawa i procesy chemiczne, biologiczne i fizyczne, które samoistnie uruchamia w różnych organizmach. Tak jak, oczywiście odniesienie nie jest doskonałe, tak jak my tworzymy właśnie tutaj pewne elementy, które pasują później do różnych rozwiązań, tak też ta superinteligencja, ten absolut, również tworzy pewne materiały genetyczne. Te procesy są na wzór takich układów scalonych, na wzór pewnych programów komputerowych, które wprawione w ruch odtwarzają tylko to, co w nich jest zapisane. To, co ta inteligentna istota zapisała właśnie w tych jakby dyskietkach. I takie projekty przypominają układy scalone, podzespoły, które używane są w szerokiej gamie urządzeń. Mamy mnóstwo urządzeń elektronicznych, często bardzo skomplikowanych, które oparte są na pewnych zaprojektowanych wcześniej układach. Wobec tego, czy nie można założyć, że człowiek jest w jakimś dalekim sensie taką genialną, zaprojektowaną fabryką procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych. Genialnie zaprojektowaną. Tym wielkim jakby procesorem jest przede wszystkim układ genetyczny, od którego naprawdę wszystko zależy w naszym, prawie wszystko w naszym życiu. Przyjrzyjmy się zatem, w latach 80. XX wieku uczeni odkryli odmienne zwierzęta, które posiadają te same geny odpowiedzialne na przykład za rozwój oka. Czyli różne zwierzęta posiadające te same geny odpowiedzialne za rozwój oka. I teraz popatrzmy, ten sam gen odpowiedzialny za rozwój oka ma mucha i ten sam gen odpowiedzialny za rozwój oka ma człowiek. A przecież oko człowieka jest oczywiście inne niż oko, no, muchy. Ale gen, który tworzy, jest ten sam. A więc tak zwany układ scalony jest ten sam, choć tworzy inne rzeczy. Włożony w inną materię utworzy zupełnie inną strukturę oka. Nie zawsze taką samą. Gdyby ktoś nam wszczepił gen na przykład tworzący oko tak jak u muchy i mielibyśmy jedno oko jak mucha. Nie, włożony w inną strukturę tworzy coś, co ma służyć akurat tej strukturze. Mucha powinna mieć, tak ktoś przewidział, jedno oko, a my powinniśmy mieć dwoje oczu, więc tak to jest zaprojektowane. Gen oka, zwany PAX6, jest genem obecnym we wszystkich typach oczu istot żywych i jest odpowiedzialny za długość fali światła i mechanizm absorbowania fotonów. Ten gen PAX6 wzięty z oka myszy i wszczepiony w oko embrionu muszki, tak zwanej muszki owocowej, utworzy oko nie myszy, to o czym mówiliśmy, ale właśnie muszki. Tak więc te same komponenty, elementy, mechanizmy konstrukcyjne mogą być użyte do tworzenia różnych projektów, a więc też różnych organizmów. Tak więc oko muszki tworzy ten sam gen, co tworzy oko myszy, ale ten sam gen włożony w inny układ organiczny utworzy inne oko. Dlaczego? Bo jest to układ działający, jak wspomniana śrubka. Może służyć różnym celom. Śrubka wmontowana w szafę podtrzymuje jej konstrukcję, a wmontowana w silnik scala całe urządzenie. Różne zastosowanie. Zdaniem, teraz zajmiemy się to, że skrzydło przypomina rękę. Tutaj mamy bardzo słaby rzeczywiście widok po prawej stronie. To już musicie Państwo sobie wyobrazić to skrzydło, ale ono jest tak właśnie zakręcone do góry, mniej więcej tak jakby jak szyja. I tutaj po lewej stronie oczywiście ręka. I to skrzydło przypomina w jakimś sensie rękę, ale to nie oznacza jednocześnie, że ono pochodzi, to skrzydło, od ręki czy odwrotnie. Może działać tu podobny program tworzenia, ale nie ten sam. Jest jakieś podobieństwo, ale to nie jest ślepy przypadek. Jest zupełnie inna rola, inne przeznaczenie, choć kształt może być podobny. To, że małpa jest podobna do człowieka, że jest jego, to nie oznacza, że jest jego przodkiem. Zresztą, skoro mielibyśmy być w obrębie tego gatunku, to możliwe byłoby poczęcie małpoluda. Jeżeli rzeczywiście bylibyśmy jakby w tej samej rodzinie, no to powinny się gdzieś tam rodzić małpoludy, a czegoś takiego oczywiście nie ma. Jest to niemożliwe. Czemu? Przecież jest to ponoć ta sama linia, a jednak poczęcie dziecka z szympansem jest niemożliwe. Znowu pytanie, dlaczego? Bo nie działa ten sam system genetyczny. Jesteśmy różni od małpy i nie da się tego skojarzyć, nie da się tego połączyć. Małpa była zawsze małpą, my byliśmy na ogół zawsze ludźmi. Choć z zachowaniem bywa nieraz różnie. A teraz słów kilka na temat mutacji, na który to akcent bardzo mocno stawiają tutaj ewolucjoniści. Zdaniem właśnie ewolucjonistów mutacja jest podstawą rozwoju, zwłaszcza mutacja genetyczna. To dzięki niej na przestrzeni, jak oni twierdzą, milionów lat organizmy miały się doskonalić i miały się selekcjonować, o czym wczoraj żeśmy szeroko mówili. W XX wieku dokonywano wiele mutacji, wiele prób, żeby potwierdzić właśnie, że to jest możliwe. Nigdy jednak nie były one motorem rozwoju, ale te doświadczenia wskazują, że były zawsze przyczyną deformacji. W wyniku mutacji wspomniana muszka owocowa nabywała dodatkowych cech, na przykład miała trzecie skrzydło, miała kolejną kończynę. Mutacje te nigdy nie prowadziły do rozwoju, ale były deformacją. Jak więc mutacja miałaby być motorem napędowym rozwoju organizmów na przestrzeni milionów lat, skoro te doświadczenia właśnie współczesne jakby zaprzeczają tej koncepcji? Ale mamy do czynienia z czymś, co oczywiście jest zabójcze i to zostało tutaj wyeksponowane. Naturalni zabójcy, a mowa jest oczywiście o nowotworze. Wszelkie mutacje prowadzą do degeneracji, a nie do rozwoju. I właśnie nowotwór jest tego przykładem. Jest to rzeczywiście mutacja komórek macierzystych, ale prowadzi właśnie to do degradacji, a nie do rozwoju. Nowotwór nie wzbogaca nas, nie prowadzi nas do nabywania nowych funkcji jakichś obronnych, ale deformuje, a w konsekwencji prowadzi do śmierci. Więc jeśli taka mutacja, no to i tak ona zaprzecza teorii ewolucji, ponieważ mutacje, o których mówią ewolucjoniści, to mutacje, które prowadzą do doskonalenia, a nie do degradacji. A tutaj mamy owszem do czynienia z mutacją, ale zupełnie w inną stronę, w stronę śmierci, wyniszczenia. Proszę zobaczyć tutaj na przykłady mutacji genetycznych. Po lewej stronie można powiedzieć, jest tak zwana krowa. Popatrzcie Państwo, jakie ma różnego typu narośla. Tutaj mamy również pewne mutacje genetyczne, które doprowadziły do tego, że człowiek, który zmarł, miał usytuowane oko właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten otwór, ponad nosem. Czy to są mutacje, które prowadzą do doskonalenia? Nie, do wypaczenia, a w konsekwencji także do śmierci. To zdjęcie już widzieliśmy wczoraj. Otóż chcielibyśmy odnieść się do tak zwanego okresu kambryjskiego, około 530 lat temu. I tutaj proszę? Milionów, przepraszam, tak. Troszkę się rozkojarzyłem, bo z kolegą rozmawiałem przed wykładem. Czytał jakieś najnowsze publikacje i powiada, że takiego okresu w ogóle nie było. A więc już nie jesteśmy na bieżąco. No ale powiem, bo do tej pory tak było. Eksplozja kambryjska, tak jak właśnie twierdzą ewolucjoniści, ma tłumaczyć nagły rozwój życia na Ziemi. 530 lat temu miało nagle dojść do jakby wysypu różnych gatunków, podgatunków zwierząt mniej lub bardziej zorganizowanych. Miało to trwać w sumie 30 lat. 30 milionów lat, tak. Coś te miliony wciąż mi nie pasują i zapominam o nich wspominać. Tak więc 30 milionów lat. Jest to jednak okres zbyt krótki, o czym mówią kreacjoniści nawet. Zbyt krótki, by mogło powstać aż tyle typów rodzajów zwierząt. Mówią do kreacjoniści, do ewolucjonistów: panowie, jeżeli nawet zakładając, że to wszystko tak miałoby się długo rozwijać, to za mało czasu dajecie na to wszystko. I twierdzą, tak jak tutaj zapisane zostało, jest to bowiem czas, te 30 milionów lat, tak krótki jak 2 minuty w stosunku do 24 godzin doby. Więc no, rzeczywiście w 2 minuty, tak porównując, moglibyśmy wyobrazić sobie, żeby musiało tak mnóstwo różnych zwierząt czy różnych ssaków i tak dalej powstać. Skąd się nagle pojawiła ta różnorodność? Nagle, taka eksplozja i to wszystko już zorganizowane, wszystko uformowane, wszystko z jakimś przeznaczeniem i zamysłem. Skąd się to wzięło? Na to nikt nie potrafi odpowiedzieć. Powiedzmy, że prawie nikt. Większość gatunków miało się rozwinąć i udoskonalić na przestrzeni 30 milionów lat. Dziwne jednak, że w skamielinach mrówka wygląda tak samo, jak wygląda dzisiaj. Dziwne, że nie ma między nimi jakichś form przejściowych, a przecież jest to tak długi czas, że powinien pozostać jakiś ślad mutacji czy przejścia z jednej formy w drugą. Tak więc jakiś obraz, ślad przemian. Tymczasem na żadnym obszarze geograficznym nie ma zapisu kopalnego przemian, które pokazywałyby przeobrażenie gatunków. Nie ma czegoś takiego. Gatunki zwierząt pojawiają się nagle. Nagle giną dinozaury, a niektóre gatunki po dziś są niezmienne. Tak więc bardzo trudno jest oczywiście udowodnić właśnie tą ewolucyjną przemianę. No tu mamy zabawną sytuację według ewolucjonistów. Jak przechodziła ryba w formę ssaka? W pewnej książce na temat ewolucji zamieszczono ten rysunek, a pod nim podpis: od ryby do człowieka. Zaznaczono, że ilustracja ta pokazuje, jak kości w płetwie ryby przekształciły się w kości ludzkiego ramienia i dłoni. Czytamy tam również: zapis kopalny potwierdza szereg stadiów pośrednich tej przemiany. Tylko nikt tego nie widział, a narysować można wszystko. A tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak ryba się przeobrażała. Tu już mamy nadgarstek, tu już mamy przedramię. Tu już się wykształtował łokieć, tu już ramię, no i oczywiście bark. Tak patrzę na tą rybę, to może i ona podobna jest do mnie trochę. Wyraz twarzy. Drodzy Państwo, oczywiście jest to zabawne, ale przecież wielu ludzi wierzy w tę teorię i wielu naukowców wspiera, ale też i wielu po prostu nie chcą nawet słuchać o tej teorii. Proszę bardzo. Popatrzmy, to są dowody naukowe, więc temu się nie da zaprzeczyć. Ewolucjoniści twierdzą, że różne gatunki zlewały się niejako ze sobą, łączyły się, tworzyły nowe organizmy. To jest to, co ciągle tutaj powtarzamy. Tymczasem zmiany są możliwe tylko w obrębie jednego gatunku naturalnego, a niewielu różnych gatunków. Na przykład tu mamy kota. Nie możemy go połączyć z psem. I to jest jakby dowód na kolejny błąd w myśleniu ewolucyjnym. Proszę spojrzeć, jeżeli mamy tutaj w pierwszym pokoleniu dwa koty, jeden jest czarny, jeden jest powiedzmy sobie jakoś tam biały czy rudy, to w drugim pokoleniu najprawdopodobniej będzie tak, że nic nie będzie ewoluowało, tylko mogą zmienić jakąś maść, jakieś cechy charakterystyczne dla kota. Być może, jeżeli gen był silniejszy koloru czarnego, to byłby czarny. Jeżeli tego, no to akurat koty są tego kolory. W trzecim pokoleniu mogą pojawić się koty tego typu, że na przykład odezwie się ten gen, który był silny dopiero w trzecim pokoleniu i tak dalej, i tak dalej. Ale nic się nie zmienia. Koty nadal pozostają kotami i tak w odniesieniu do każdego innego zwierzęcia. Wszystko inne jest fantazją, jest hipotezą. Co mówi się w świecie nauki o teorii ewolucji? Co na ten temat mówi się w różnych kręgach? I chciałbym tutaj skupić naszą uwagę na kilka takich ciekawych wypowiedzi. Według kreacjonistów teoria ewolucji, która jest przedstawiana społeczeństwu, no, czyniona jest poprzez edukację w szkołach, różne programy przyrodnicze, wypowiedzi naukowców, jako udowodniona ponad wszelką wątpliwość, co naturalnie nie odpowiada prawdzie. Ewolucjoniści między sobą przyznają, że wiele zagadnień tej teorii nie posiada statusu stwierdzonego faktu lub wręcz jest problematyczna. W rzeczywistości neodarwinizm jest dominującą teorią wśród biologów i dla większości z nich stanowi no, zadowalające wyjaśnienie pochodzenia różnorodności życia. Jest pewne założenie i do tego starają się jakby dopasować także inne koncepcje. To, czy procesy obserwowalne w istniejących populacjach, gatunkach wystarczają do wyjaśnienia wielkoskalowych zmian widocznych w dłuższych okresach historii życia, jest przedmiotem wciąż długotrwałego sporu w biologii ewolucyjnej. Nie znający się na bogatej literaturze mogą być zaskoczeni, że nie istnieje powszechna zgoda w tej sprawie, że nie ma na obu krańcach, że w tej sprawie, że na obu krańcach utrzymywane są mocne stanowiska, przy czym wielu jest oczywiście niezdecydowanych. Czyli wciąż są jakby te dwie grupy, ktoś jest po środku, ale nie ma jednoznacznych wykładni tego, że to jest teoria rzeczywiście potwierdzona, nie ma żadnych wątpliwości. Treść podręczników akademickich, i to jest ciekawa rzecz, zaprzecza, jakoby biolodzy przyznawali neodarwinizmowi miano dogmatu. I tutaj jest cytat. Należy podkreślić, że syntetyczna teoria ewolucji w odniesieniu do zdarzeń makroewolucyjnych pomimo wspierania jej znaczącymi danymi z różnych dziedzin, pozostała w zasadzie nieudowodniona. A więc jest to fragment podręcznika właśnie, jednego z podręczników akademickich. I drodzy Państwo, w podtytule, jaki zamieściłem właśnie w programie, to słowa, które chciałbym teraz tutaj przytoczyć. Teoria na zamówienie. Wczoraj mówiłem coś więcej na ten temat, jakie było tło historyczne, filozoficzne, nawet polityczne właśnie tego okresu, kiedy ta teoria powstała, Darwina. Wielu ludzi było oczywiście zachwyconych tą teorią i wykorzystało to później do swoich niecnych czynów, jak powiedzieliśmy, nawet sam Hitler. Ale zdaniem doktora Eugeniusza Moczydłowskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, media, dopuszczając do głosu wybranych kreacjonistów, głównie księży, tworzą fałszywy obraz kreacjonizmu jako postawy nierozerwalnie związanej z wiarą. Ewolucjoniści robią wszystko, by dyskusja o ewolucji nie wykroczyła poza pisemka religijne. Wiecie Państwo, dokładnie chodzi o to, żeby jeśli ktoś wierzy w koncepcję stworzenia świata przez absolut, ktoś powie przez Pana Boga, żeby byli zawsze wyśmiewani, żeby do dyskusji zapraszać takich laików, którzy nie bardzo wiedzą nawet jak obronić swojej koncepcji, a więc koncepcji powstania świata na drodze kreacjonistycznej. I oczywiście tacy ludzie zawsze w mediach będą źle wypadali wobec tych, którzy są, powiedzmy, oczytani w teoriach ewolucjonistycznych. Tak więc tak właśnie reagują przedstawiciele, naukowcy ze środowiska kreacjonistycznego. Rzadko są zapraszani, marginalizuje się ich. Mówi się, że wierzą w rzeczy, które nie można sprawdzić. Ale drodzy Państwo, na podstawie tych dwóch wykładów, wczorajszego i dzisiejszego, jak sądzicie, czy więcej mamy dowodów na to, że możemy wierzyć, możemy być przekonani w teorię ewolucji, czy jednak w teorię, która zaskakuje, która mówi, że zwierzęta rzeczywiście, że my wreszcie powstaliśmy na drodze przemyślanej, zaistnieliśmy dzięki temu, że ktoś tak misternie zaprojektował ten świat. Ktoś, kto stworzył odpowiednie najpierw warunki, w których człowiek mógłby i powinien zaistnieć. Skład powietrza, możliwość oddychania, możliwość człowieka człowieka, który ma możliwość patrzenia, ma możliwość śpiewania, ma możliwość skakania, ma możliwość tańczenia, ale ma możliwość także przeżywania emocji, myślenia abstrakcyjnego, planowania. Tak więc rzeczywiście, gdy myślimy o ewolucji, trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy absolutnie dziełem jakiegoś przypadku na tej ziemi.